Tu Dorota Sokołowska, dzień dobry. Dziś w trzecim sektorze przedstawimy Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i Regionu. Stowarzyszenie działa od kilku lat i propaguje wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Żydów, którzy mieszkali przez stulecia w Białymstoku i regionie. Podejmuje też działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i pielęgnowania dobrych relacji pomiędzy Polakami i Żydami. Od jakiegoś czasu można zaglądać do miejsca. To takie niewielkie muzeum żydowskie, które przypomina, że do 1939 roku w naszym mieście mieszkała 40-tysięczna społeczność żydowska. Był to największy odsetek Żydów na świecie spośród wszystkich miast, które liczyły powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Miejsce to jest taki projekt stowarzyszenia i projekt obywatelski. Na razie istnieją wyłącznie dzięki grantom i prywatnym donacjom. Warto więc wspomóc Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i Regionu i przekazać 1,5% odpisu z naszych podatków. A ja wybrałam się do miejsca, gdzie przywitał mnie i oprowadził po nim Tomasz Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku.
No jesteś w miejscu, to jest malutki projekt realizowany przez Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku, ale też wielu przyjaciół, którzy nie są członkami, ale nas wspierają i nam pomagają. Się cały czas to zmienia, budujemy jakiś content, ja tutaj testuję muzykę, dźwięk, który będzie cały czas towarzyszał osobom, które będą tu przychodziły. Mogę się pochwalić, że uruchomiliśmy nowe systemy w ogóle oświetlenia, takiego radiowego, które polega na tym, że można, wiesz, palać różne systemy w różnych miejscach. Tutaj też ta galeria butelek jest tak skonstruowana, że możesz to zapalić, ale mamy też oddzielny pilot, że z daleka można będzie to uruchamiać. Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu udało nam się uruchomić rzutnik. Mamy już stereo, rzutnik Full HD, ekran. No i cóż, roboty jest mnóstwo, ale też cały czas coś robimy. Tutaj pokażę, jeszcze nikt tego właściwie nie widział, a mianowicie wydaliśmy puzzla z widokiem Białegostoku i seria puzzli. Już się tworzy kolejny puzzel. To będzie coś unikalnego, bo to jest w nakładzie zaledwie 10 egzemplarzy. Kolejna seria będzie 20 egzemplarzy. Piękne pudełko pokazuje wielki, gigantyczny widok Białegostoku. Jest 100 elementów puzzlowych i to już jest wyprodukowane, już jest w naszej przestrzeni. Ciągle jakieś półki dostawiamy. Rozmaite projekty dzieją się bardzo równolegle. Tutaj dzisiaj przywiozłem szyldy. Tutaj też mamy nową wystawę, nowy projekt. O. Tu będzie tak zwane małe kino. Mamy dwa kina. Jedno kino rodzinne dla takich grup typu 4, 5, 6 osób. Tu już są krzesełka i będzie można jak brać sobie projekcję filmu, który się chce. A tam będzie już duży projektor, który będzie dedykowany dla jakichś większych grup, także szkolnych. Do nas powoli przychodzą szkoły, ale też zwłaszcza wycieczek, które już się zapowiadają.
Czy to jest rodzaj takiego muzeum poświęconego pamięci Żydów?
Ja w ogóle nie lubię tego określenia muzeum. Używamy tego słowa dlatego, żeby było po prostu zrozumiałe. Raczej to jest miejsce, jest bardziej pojemne, bo izba to nam się kojarzy tak trochę z czasami stalinowskimi, izba pamięci. To jest raczej miejsce, które jest otwarte na bardzo wiele różnych działań i nie tylko takich stricte żydowskich, ale peryferyjnych, wiążących się z tym tematem. Zresztą historia Białegostoku do 1968 roku nie istnieje bez Żydów. Tak samo jak historia Polski nie istnieje bez Żydów, ale też historia Żydów i Izraela nie istnieje bez polskich Żydów. Jesteśmy jakby skazani na takie sąsiedztwo, współistnienie, no w obecnych czasach bardziej w takim wymiarze metaforycznym, symbolicznym, bo my w Białymstoku mamy raczej cienie żydowskie, aniżeli realnych mieszkańców Żydów. Ale zainteresowanie jest ogromne, kontynuujemy kursy języka jidysz, na które ciągle przychodzi około 10 osób. No i mamy wiele, wiele projektów na biurku, aż strach się o tym mówić.
Widziałam, że jest bardzo dużo eksponatów. To są też pamiątki?
Jeszcze tego nie powiem, ale nie ma tygodnia, żeby coś nam fajnego nie przynieśli. Rośnie cały czas ta galeria butelek. Ciągle ktoś tam do niej przynosi kolejne artefakty. Właśnie tutaj kilka schowałem. To jest mnóstwo buteleczek takich naszych. Na przykład wiercipiętka, o czym pewnie nikt nie wie. To jest protoplasta dzisiejszej gorzkiej żołądkowej. Zresztą zrobiliśmy też repliki przedwojennych etykiet wódek żydowskich i tutaj proszę bardzo, możesz zobaczyć pesachówkę z firmy Pupko, z Lidy, na Białorusi, a tutaj jest butelka pokazująca ocet z apteki Feliksa Filipowicza z etykietką.
Dojlickie butelki też tu widzę.
Tak, tak, tak. To właśnie jest ten kontekst, że nie zamykamy się wyłącznie w tematyce żydowskiej. Tam widzisz na przykład artefakty z cmentarza niemieckiego, luterańskiego, które sąsiadują obok artefaktów znalezionych na cmentarzu żydowskim. No i od niedawna mamy ten KRS 1,5%. Mogę tylko zaapelować do mieszkańców Białegostoku, ale też Białostoczyzny, dlatego że mamy galerię Sztetli, która obsługuje prawie wszystkie miejscowości od Zabudowia po Bielsk Podlaski. Mamy już tutaj takie mikrogalerie, które cały czas się rozrastają.
Możemy
tak,
zajrzeć?
Tak, oczywiście. To są raczej archiwalia, jakieś dokumenty, mapy, relacje świadków, czasami płyty DVD, listy itd., itd. To wszystko dotyczy Jasionówki. Natomiast tutaj masz realną galerię Sztetli i tutaj możesz zobaczyć tą Jasionówkę. Muszę tutaj to wszystko odpiąć, bo akurat chciałem to transportować. I tutaj masz, no powiedzmy, Wasilków, prawda? Tutaj masz, nie wiem, czy on ci kogoś przypomina, prezydenta Rzeczpospolitej.
Andrzeja Dudę?
Tak, dosyć duże podobieństwo. Także w Galerii Wasilków mamy wszystkie materiały, które tutaj widzisz, wszystkie są w języku polskim i angielskim, dlatego że mamy turystów w języku angielskim. Niech oni sobie tutaj sami się obsługują. Jeżeli mają jakieś pytania, to proszę bardzo. Jak widzisz, też wprowadzamy wszędzie na wszystkich materiałach kody QR-owe, ułatwiają przekierowanie do pełnych full informacji.
Wszystko w twoim przypadku zaczęło się od robienia strony internetowej. Przecież Bagnówka to strona, która przypominała w filmowej wersji zdjęciowej historię Białegostoku.
Żyjemy w takiej cywilizacji obrazkowej i muzycznej, i dźwiękowej. Coraz mniej, co mnie oczywiście boli, jest tej rzeczywistości postaci papieru, gazet, książek, coraz mniej na pewno ludzi czyta. Te nowe pokolenia, ale też nie tylko nowe pokolenia, także ludzie w naszym wieku też korzystają z tych multimediów, także nie możemy ich ominąć i dlatego dostarczamy im też tego typu pakiet. Ale to nie znaczy, że zamykamy się na takie tradycyjne formy. Są tu również w archiwaliach książki w języku hebrajskim, idysz, ale też rozmaite artefakty, które już rozpoczęliśmy opisywanie ich. No wracam do tego 1,5%, jeżeli mieszkańcy Białegostoku i Białostoczyzny uważają, że powinniśmy pamiętać o naszych żydowskich siostrach i braciach, którzy zostali wymordowani praktycznie w całości. Apelujemy o te 1,5%, nie w wymiarze jakichś naszych oczekiwań finansowych, bo to są wszystko w całości pieniądze przeznaczane wyłącznie na działania edukacyjne, ale też ekspozycyjne, na eventy, na zapraszanie ciekawych ludzi i w ogóle na funkcjonowanie tego miejsca, bo my otrzymaliśmy w wyniku konkursu od miasta Białystok i przedstawiliśmy swoją ofertę i też płacimy za użytkowanie, oczywiście w takiej promocyjnej, nazwijmy to, ofercie.
A miejsce jest już docelowe, Malmeda 6, przypomnijmy ten adres.
Niektóre osoby mają troszkę do mnie pretensji, że jest tutaj tak upchane wszystko. Ja nie lubię tabloidu, żyjemy w świecie tabloidów i pomyślałem sobie, że ten projekt jednak powinien w jakimś sensie przypominać tabloid, zachowując oczywiście te opcje poszerzenia tej wiedzy poprzez kody QR-owe, poprzez stronę internetową, która jest jedną z największych stron tego typu na świecie, prowadzonych przez stowarzyszenie. Ci, którzy przychodzą do tak małej przestrzeni, muszą mieć ogromną ofertę, bogactwa różnych przestrzeni, ciekawych zakamarków, mimo że to jest takie malutkie. Dlatego też usunęliśmy sufity i też coś przygotowujemy w postaci takiej wkrótce niespodzianki dla mieszkańców Białegostoku. Już mamy około 25 zarezerwowanych wizyt do końca roku, mimo że właściwie jeszcze nie istniejemy, bo pomyśleliśmy sobie, że otworzymy się tak formalnie 22 kwietnia. Moim też marzeniem jest, żeby było czynne codziennie i w piątki, i w świątki.
To jest duże wyzwanie, ponieważ to ktoś musiałby po prostu być zatrudniony.
No więc mamy takie pomysły, że niektóre osoby już zadeklarowały się wśród naszych członków, że możemy uruchomić coś na kształt, jak na przykład sobota z Karolem, czy niedziela z Janem. Myślę, że wypracujemy ten system do końca tego roku i jeżeli dobrze pójdzie, to w przyszłym roku to już będzie tak szumiało.
Zajrzę jeszcze tylko w to miejsce, bo opowiadamy o tym, że są tutaj sztedele, czyli miasteczka opisane na tablicach, że są butelki, ale są też drobiazgi, które udało się zgromadzić.
Tak, jest cała masa drobiazgów. Ja jeszcze ci pokażę jedną galerię, której tutaj nie widziałaś. Ona wkrótce tutaj do nas przejdzie. Jak widzisz, to jest taka mała też galeryjka, którą na razie przygotowuję, z rozmaitych dokumentów, legitymacji, fiszek, etykiet, które dotyczy absolutnie w całości białostockich Żydów. To są strasznie ciekawe historie, no powiedzmy katalog składów technicznych Lejby Mowszowskiego, który nawet sprzedawał chyba samochody w rynku białostockim, z całą pewnością opony sprzedawał. I możesz sobie to odpiąć, wyciągnąć sobie taką publikację i sobie ją przejrzeć i tutaj zobaczysz całą masę niezwykłych, zilustrowanych przedmiotów, które są w ofercie, no między innymi akcesoria samochodowe, które są w ofercie firmy Lejba Mowszowskiego, ale to jest też taka trochę opowieść o białostockim biznesie, że wszystko w języku polskim, zwymiarowane, opisane, ceny, no więc tutaj możesz sobie zajrzeć. Tu są też listy, pocztówki, programy teatralne i to są rzeczy, które przynoszą do nas ludzie, ale także nasi członkowie i powoli budujemy takie właśnie różne, troszeczkę innowacyjne galerie, bo jak widzisz, można ją w całości zamknąć i otworzyć.
To taki wieszak, ja widzę właśnie, wieszak, że to nieduże, a jednak kompaktowe, wykorzystana jest każda przestrzeń.
To jest absolutnie numer jeden myślenia o tym miejscu, bo zobacz, te księgi pamięci są tak wyeksponowane, że właściwie nie zajmują ani jednego centymetra kwadratowego powierzchni. Wiszą w powietrzu i tutaj masz od Gródka po Ciechanowiec, po Wysokie Mazowieckie. Przeważnie są to księgi pamięci przetłumaczone przez nas, Polaków, z języka jidysz na język polski, wydane głównie przez Łomżyńskie Towarzystwo Wagów, które jest naszym takim przyjacielem i partnerem w wielu różnych przedsięwzięciach.
A wystawy, które tutaj przygotowałeś, postacie, które na nas patrzą?
Wystawy są bardzo ruchome z uwagi właśnie na ten cały system. To będzie funkcjonowało w postaci galerii i w momencie, kiedy mamy event, biorę sobie za tą rączkę i wyjeżdżam z całą wystawą na zaplecze i nagle otwiera mi się całkowita przestrzeń. Wszystkie wystawy, jak widzisz, są na kółkach, specjalnie tutaj zainstalowane i nagle cała przestrzeń zostaje pusta i wtedy przechodzimy do sali kryształowej, jak żartują moi koledzy, czyli do toalety i bierzemy sobie krzesełka. Wnosimy tam, a wystawy wszystkie są w tej przestrzeni administracyjnej.
To kto ma taką wyobraźnię?
To nie jest tak, że mi to wszystko wpada do głowy, ale to każdy z nas coś tam podpowie, przychodzą ludzie, coś zasugerują i w ten sposób troszeczkę na zasadzie iteracji, to jest takie słowo, które bardzo polubiłem, które znaczy, że rozstrzygasz pewne problemy z czasem. Nie robisz tego od razu, od początku do końca, tylko to samo po prostu przychodzi. Czyli się trochę nie śpieszysz, a jednocześnie cały czas modyfikujesz pewien swój pomysł. No i tak w ten sposób cały czas modyfikujemy. Nic nie jest na stałe, na trwałe.
Wspomniałeś o tym wsparciu 1,5%, to rzeczywiście byłaby duża ulga mieć takie pieniądze. Tu już jest i tak duży wkład finansowy. Kto finansuje to muzeum?
Nie uwierzysz, jak niewiele to kosztowało. Można naprawdę wydać ogromne pieniądze i naprawdę bardzo skromne. Ja ci powiem, tamta galeria, galeria Ksiąg Pamięci, ta cała konstrukcja tej szafki, to myśmy ją kupili za 100 zł jako element ekspozycji do sprzedaży drutu. I to jest po pierwsze bardzo lekkie, bardzo fajne, efektowne. Spójrz, jest tutaj, jest wszystko przeźroczyste. Wskaźniki i różne takie systemy, które wskazują po rozmaite miejsca w trakcie wystaw, to jest zdemontowany przedwojenny statyw, trójnóg niemiecki z roku 1928 i rozszczepiony na trzy i powieszony w trzech różnych miejscach, jest jednocześnie wskaźnikiem. Także mamy bardzo dużo takich rozwiązań, trochę zwariowanych. Galeria tych butelek, to jak widzisz, to jest zbudowana przez Mateusza samodzielnie, z drewnianych jakichś porzuconych okien. Nic nie wyrzucamy. Wszystko się naprawdę okazuje przydaje i wszystko można w jakiś sposób zagospodarować. Nawet tutaj masz gaśnicę i znalazłem u siebie w domu taki szyld. Pamiętaj, sprzęt przeciwpożarowy o łatwym dostępie. I to jest, proszę Ciebie, z 1957 roku. A, jeszcze jedną rzecz chcę Ci powiedzieć i to jest dla nas wielka duma. Zbudowaliśmy antresolę. To jest antresola, na którą można wejść, jak widzisz. Pamiętasz, jeszcze jej nie było chyba, jak byłaś.
No właśnie, zrobiło się ciemniej tutaj w tym pomieszczeniu.
No troszeczkę ciemniej, ale z drugiej strony, widzisz, mamy cały bałagan tam schowany. Zresztą wiele półek jest też zrobione z drzwi i z różnych szaf, które ktoś wyrzucał na śmietnikach. Myśmy je wszystkie poprzywozili. Widzisz również te półeczki biblioteczne ze szkół, może takie pamiętasz, jesteś młodsza.
Pewnie.
Były takie w szkołach, takie
fiszki.
Fiszek też, Dorotka, nie wyrzucamy. I wszystkie tu odłożyliśmy i wykorzystujemy jako notatki. Stało się też coś takiego a propos tych donacji donatorów, że mamy już pewne projekty do sfinansowania ich. Zapraszamy konkretnych ludzi, pytając się, czy nie zechcieliby nas wesprzeć w tym akurat projekcie. I tak samo było w przypadku puzzla białostockiego. I takie myślenie obywatelskie, takie myślenie, że ktoś może być takim trochę mecenasem, dobrodziejem, darczyńcą pewnego projektu. Myślę, że to jest bardzo fajny mechanizm, który był obecny przed wojną w wielu miejscach, także w Polsce jest obecnie, ale ciągle jest niedoceniany. Wśród darczyńców mamy też Żydów na całym świecie, którzy wpłacają, również nas wspierają. To nie są jakieś duże, znaczące donacje, ale dla nas liczy się pewna systematyczność. W ten sposób, dzięki temu istniejemy. Mamy możliwości przetrwania przez około roku.
Ciekawa jestem, co mówią ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, czego szukają najbardziej?
Ja bym powiedział tak, że ci najbardziej związani emocjonalnie z Białymstokiem przede wszystkim są zdumieni. Bo mimo wszystko oni myśleli, że przyjadą do zupełnie spalonej ziemi. To znaczy, tu nie ma nic. Jednak w tym mieście mamy bardzo wiele pomników, bardzo wiele upamiętnień, bardzo wiele też publikacji się ukazało. Jest wiele osób zaangażowanych w ochronę tego dziedzictwa, ale też pasjonatów, którzy piszą jakieś prace magisterskie, doktorskie i tak dalej. Na Uniwersytecie profesor Ławski robi bardzo ciekawe sympozja co roku, wydaje takie księgi dotyczące problematyki żydowskiej. Także oni są zdumieni, że w ogóle coś jest. I nie mogą tego zrozumieć i zadają mi pytania. Tą emocję przede wszystkim widzę. Natomiast, no wiesz, mamy ten cmentarz żydowski, na którym pracuje też grupa amerykańska. Też my wspieramy to przedsięwzięcie. Jest trochę białostoczan, że tam uczestniczą w tych projektach. Dla mnie to jest ciągle wszystko za mało, dlatego że w Białymstoku był najwyższy odsetek społeczności żydowskiej na świecie spośród wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. No więc to jest rzecz zupełnie bez precedensu. Mało tego, na Białostoczyźnie mieszkał najwyższy odsetek Żydów w całej Europie. Ja to udowodniłem, udokumentowałem w takiej książce swojej o bożnicach Białostoczyzny, która ma taki drugi tytuł Heartland of the Jewish Life in Europe, że to było takie serce żydostwa europejskiego. Te informacje w zestawieniu z tym, że Białystok był prawdopodobnie najbardziej zniszczonym miastem na świecie spośród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, za wyjątkiem Hiroszymy i Nagasaki, zamyka się taką klamrą. To było nieprawdopodobne miasto, które było niesłychanie zniszczone, także w wymiarze ludzkim, potencjału ludzkiego, ale też potencjału materialnego. 76 synagog było w Białymstoku, mamy 3 budynki, mamy Tarbut troszkę opuszczony, mamy synagogę Mohelewera, która stoi pusta, od czasów prawie no tam jakiegoś klubu, gwardii, Białystok. Także jest cała masa rzeczy do zrobienia i ja głęboko wierzę, że to się właśnie zaczęło zmieniać. Chcę też powiedzieć, że parę osób troszkę nas ostrzegało, mnie również. Tomek, zobaczysz, tutaj się stanie. Nic się nie stało. Ani jednego nie mieliśmy incydentu nawet drobnego, żeby ktoś przyszedł, coś nawarczał, czy coś takiego. Okazuje się, że ta gęba antysemicka, która do nas przylnęła niestety, no nie jest do końca prawdziwa. Mam nadzieję, że dzieje się to w całej Polsce.
Może to jest właśnie edukacja, bo takie miejsca też edukują.
Tak, oczywiście, że tak. My tutaj bardzo gorąco zapraszamy Szkołę Białostocką i nauczycieli. Mamy już kilku zaprzyjaźnionych, którzy przychodzili ze swoimi uczniami i to były bardzo chyba ciekawe spotkania. Ciągle to trochę kuleje, bo tutaj ciągle brakuje nam na wszystko. Jesteśmy ciągle na takim starcie. Musieliśmy się przenieść, musieliśmy się przebudować. No, widzisz, tam przy okazji, tak a propos takich przedziwnych rzeczy, wiesz co, to jest ten ekspozytor taki dziwny.
To tak jakby na buty coś wyglądało.
No, masz rację, myśmy to kupili za 100 zł i będzie z tego bardzo duża galeria na ekspozytorze na buty, także musimy szukać takich rozwiązań. Udaliśmy się na taki szaber, bo instytucja duża, duży supermarket, właściwie rozdawał za darmo pewne rozmaite stoły, drobiazgi, jakieś wieszaki na ubrania, to wszystko zabraliśmy.
Dzisiaj w trzecim sektorze opowiedzieliśmy Państwu o miejscu, które prowadzi Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu. Warto wspomóc je 1,5% odpisem od podatku i zajrzeć na Malmeda 6. Z pewnością przywita Państwa tam Tomasz Wiśniewski. A ja serdecznie zapraszam. Dorota Sokołowska.